W naszych łączach Andrzej Talaga, dziennikarz, korespondent wojenny, teraz Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I sytuacja na Ukrainie, jak właściwie w tej chwili wyglądają szanse i sytuacje Kijowa na korzystny rozejm czy pokój w wojnie z Rosją?
No to bardzo trudne pytanie, ponieważ na razie żadna ze stron nie chce ani rozejmu, ani pokoju, więc trudno wyrokować, jak te szanse wyglądają, ponieważ nikt z taką inicjatywą nie występuje. Na początku wojny rzeczywiście były próby rozmów pokojowych, czy rozejmowych może raczej, włącznie z Krymem. Ukraina była gotowa jakby zrzec się suwerenności nad Krymem przez 99 lat do ostatecznego rozstrzygnięcia, ale zostały zatrzymane, storpedowane przez Rosję. Od tego czasu takich rozmów po prostu nie ma, więc wydaje się, że z punktu widzenia Ukrainy taki był zamysł, takim atutem wielkim w potencjalnych rozmowach byłyby sukcesy militarne, czyli przebicie się do Morza Azowskiego. Jak na razie bardzo daleko do tego, coraz bliżej zimy. Jeżeli nie nastąpi taki przełom na froncie, wyraźny przełom, nie zajęcie jednej czy dwóch miejscowości, ale wyraźny przełom, tak jak mieliśmy miejsce na Charkowszczyźnie na przykład albo na Chersońszczyźnie, no to takiego argumentu silnego Ukraina w ręku nie będzie miała. Tymczasem Rosja, jak się wydaje, nie jest zainteresowana zawieszeniem tej wojny, na przykład poprzez podpisanie jakiegoś rozejmu i będzie ją kontynuowała, więc nie widać perspektywy w najbliższych miesiącach na rozmowy.
Pytanie, na ile Ukraina ma czas, żeby trwać, żeby tą wojnę prowadzić?
No nie ma czasu już od dawna, dlatego że Ukraina jest krajem zrujnowanym. Jak czytamy analizy sytuacji ekonomicznej Ukrainy czy demograficznej, to jest to kraj, który ponosi już ciężkie straty. Choćby jeśli chodzi o produkcję przemysłową, 40 firm odnotowuje znaczący spadek produkcji. Jakieś 50%, 40-50% infrastruktury energetycznej jest uszkodzone lub zniszczone wręcz. Owszem, cały czas te potrzeby były zaspokojone ludności poprzedniej zimy i pewnie tej zimy będzie tak samo w zakresie ogrzewania chociażby, czy dostaw wody, do której też energia elektryczna jest potrzebna, ale dlatego tak się dzieje, że zapotrzebowanie przemysłu radykalnie spadło. Jeśli chodzi o budżet samego państwa ukraińskiego, to coś takiego już nie istnieje. De facto jest to kroplówka państw zachodnich, która utrzymuje w ogóle na przykład zawody sektora publicznego. Pensje w ogóle są wypłacane dzięki tej kroplówce zachodniej. I Ukraina w zakresie właśnie pieniędzy budżetowych, pieniędzy na podtrzymanie newralgicznych gałęzi gospodarki, pieniędzy na siły zbrojne jest już całkowicie uzależniona od pomocy zachodniej, więc jakiekolwiek tąpnięcie w tej pomocy no, może doprowadzić do bankructwa tego państwa.
Bankructwa państwa i końca wojny. Na ile jest tak, że w tej chwili sytuacja i dyplomatyczna, i wojskowa Ukrainy jest, no, staje się w jakimś względzie niestabilna? Na ile jest tak, że możemy się spodziewać z punktu widzenia Warszawy niedobrych wydarzeń na Ukrainie?
Znaczy ona jest niestabilna cały czas, ta sytuacja, natomiast też można sobie wyobrazić stabilizację wojenną, czyli wojna trwa ciągle przez wiele, wiele lat o mniejszej intensywności, ponieważ teraz jest ta wojna o dość dużej intensywności i trwa sobie przyszłość nieokreśloną bliżej. Bywały takie miejsca na świecie, gdzie takie zdarzenia miały miejsce. Ciekawym dosyć rozwiązaniem jest Korea, gdzie de facto jest stan wojny, faktycznie stan rozejmu i rozdzielenie obu sił bez start zbrojnych. Zobaczymy. Ukraina jest rzeczywiście na progu wytrzymałości dużo bardziej niż Rosja. Rosja odporniejsza wydaje się na wojnę niż Ukraina i martwić powinna z punktu widzenia władz ukraińskich właśnie ta zależność od Zachodu, ponieważ jakiekolwiek wybory, które zmieniają optykę, zmęczenie społeczeństw zachodnich, brak wreszcie rezerw w sensie sprzętu wojskowego, które mogłyby przekazane być Ukrainie, no może spowodować, że pozycja ukraińska radykalnie osłabnie i to Rosjanie dokonają takiego przełomu, a nie Ukraina. Trzeba zwrócić uwagę, że cele wojny się radykalnie zmieniły, jeśli chodzi o Rosję. Pierwotnie był to podbój całej Ukrainy, a przynajmniej podporządkowanie jej sobie przez zajęcie newralgicznych miast, miejsc, obiektów, obsadzenie pewnie jakiegoś reżimu prorosyjskiego w Kijowie, pewnie obecność sił okupacyjnych przez jakiś czas i de facto włączenie Ukrainy do strefy rosyjskiej. To się nie udało i teraz celem Rosji jest utrzymanie status quo, czyli tego, co Rosja zdobyła. Te ziemie zostały włączone z punktu widzenia prawa rosyjskiego do Federacji Rosyjskiej. To jest akcja obronna, już nie agresywna, nie atak na inne państwa, państwo, czy znów w optyce rosyjskiej. Więc jeżeli oni to utrzymają, mogą przedstawić to jako sukces. Natomiast pozycja Ukrainy jest radykalnie inna. Oni muszą odbić te terytoria. Tak samo przecież prezydent Ukrainy naobiecywał, można powiedzieć nieco kolokwialnie, donatorom zachodnim szybki sukces na południu, czyli szybkie wyparcie Rosjan z terytoriów okupowanych. Dzięki temu między innymi pozyskiwał sprzęt wojskowy. No te obietnice nie zostały dotrzymane i pewnie nie zostaną dotrzymane do końca roku. A to może mieć wpływ na gotowość społeczeństw zachodnich do ponoszenia dalszych ciężarów, jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Więc ten sukces ukraiński jest pilnie potrzebny do końca roku. Na razie, aczkolwiek są pewne postępy na froncie południowym, tego sukcesu nie widać. Bardzo długo nie było nawet przebicia się czy dojścia sił ukraińskich do pierwszej linii obrony. Słyszymy, że doszło takiego przebicia się przez pierwszą linię obrony obecnie. Natomiast jest jeszcze druga i trzecia linia obrony, więc dojście do Morza Azowskiego zajmie trochę czasu, o ile w ogóle jest możliwe, i wyglądać zaczyna na to, że nie stanie się to przed zimą. Zima będzie już typową wojną pozycyjną w brudzie, w błocie, w zimnie, bardzo taka brzydka wojna, źle wyglądająca na ekranach telewizorów. A czy wiosną Ukraina jeszcze będzie zdolna do prowadzenia działań ofensywnych? Zobaczymy, chociaż też staje się to wątpliwe.
A właśnie, co wiemy o sytuacji politycznej także na Ukrainie? Takie pytania, które rzadko sobie w Polsce zadajemy. Kto właściwie w tej chwili rządzi w Kijowie?
No właśnie, bo widzimy na ekranach telewizorów prezydenta, który zachował się zresztą wspaniale w pierwszym okresie wojny, ale z drugiej strony jest to kraj prowadzący wojnę. I w kraju prowadzącym wojnę rządzi wojsko. Obecnie takim najbardziej zaufanym partnerem państw zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych, jest szef sztabu, czyli generał Załużny, a nie prezydent. Także armia wydaje się instytucją najmniej skorumpowaną i najbardziej decyzyjną, pomimo tych wszystkich afer z komendami uzupełnień. Ale to jest zaplecze. Sama armia jest jeszcze w miarę sprawna i armia, tylko armia, gwarantuje kontrolę nad takimi prywatnymi lub półprywatnymi formacjami wojskowymi, bo są one nie tylko w Rosji, ale także na Ukrainie i nikt inny. W związku z tym, jeśli pytanie brzmi, kto rządzi na Ukrainie, odpowiedź na dziś brzmi siły zbrojne, armia, sztab generalny. Na pewno nie rząd i nie politycy. Oni pełnią funkcje pomocnicze. I pytanie teraz pozostaje, co się stanie na Ukrainie po tym punkcie X, punkcie zero, czyli zawarciu rozejmu, zawieszeniu działań zbrojnych, podpisaniu pokoju, to wątpliwe, ale powiedzmy, weźmy też pod uwagę taki wariant, czy nastąpi zbudowanie rządów demokratycznych, rządów prawa w gospodarce wolnorynkowej, czy nastąpi utrwalenie rządów wojskowych, czy nastąpi, chociaż pod przykrywką oczywiście rządów cywilnych, to nie będzie junty takie jak była w Chile czy w Argentynie, to oczywiste, czy też powrót rządów oligarchicznych, bo przed wojną tak naprawdę mieliśmy rządy oligarchii na Ukrainie, mówię o rządach de facto, nie de jure, czyli nie to co widać, a to co się dzieje naprawdę. I z każdym tych wariantów, czyli rządów wojska, rządów oligarchii, no taka skłonność Zachodu do pompowania pieniędzy na odbudowę Ukrainy będzie znacznie mniejsza niż w wypadku pierwszym, czyli budowy takiego państwa rzeczywiście wolnego, demokratycznego. Ta budowa będzie bardzo trudna, bo takie mechanizmy podwójnej władzy, władzy skrytej, władzy opartej na korupcji, no są tak silne, że trudno je będzie przełamać i potrzebne byłoby coś w rodzaju takiej, to jest mocne słowo, wiem, ale używam go jako metafory wyłącznie, takiej prawno-administracyjnej okupacji zachodniej, która by narzuciła Ukrainie rozwiązania akceptowalne dla świata cywilizowanego, jeśli chodzi zarówno o system polityczny, system prawny, jak i gospodarkę.
A na ile jest tak, że wojna, się patrzy historycznie, często powoduje, że pewne procesy demokratyczne, różnie rozumiane w różnych etapach dziejów ludzkości, no ale przybierają na sile, że po wojnie szerzej rozumiany lud zyskuje większe władztwo. Takiego procesu nie będzie na Ukrainie, kiedy tych mężczyzn będzie się rzeczy mniej, duża emigracja, wyższa rola pracownika, zniszczona infrastruktura, co być może osłabia oligarchię, nie ma szansy na demokratyzację w wyniku wojny na Ukrainie.
W wyniku wojny to nie. Wojna to jest bardzo brzydkie zajęcie i bardzo rzadko z wojny wyłaniają się pozytywy, jeśli chodzi o życie polityczno-społeczne. Wierzę bardziej w nacisk instytucji międzynarodowych i państw zachodnich, że nie dostaniecie pieniędzy, jeżeli nie zrobicie tego i owego. Ten nacisk miał już miejsce skuteczne, na przykład powołanie Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego było efektem nacisku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który uzależnił po prostu pomoc finansową dla Ukrainy od powołania tej instytucji, więc tak to widzę. Takim właściwie modelem jest Polska. Polska też by się nie reformowała sama z siebie, bo bardzo trudno szło to na przykład Słowacji, czy taki półdyktatorski rząd Mociara nawet został powołany w latach 90. I tylko nacisk ciągłej instytucji, przede wszystkim Unii Europejskiej, no wtedy jeszcze wspólnot europejskich, powodował, że my z własnej woli jakby ten nacisk przyjmowaliśmy za dobrą monetę i realizowaliśmy zalecenia tych instytucji. I w efekcie mamy się dobrze, jak widać, jesteśmy w miarę bezpieczni. Więc coś takiego raczej bardziej niż wojna byłoby tym czynnikiem zmieniającym Ukrainę. Nacisk instytucji międzynarodowych, donatorów, krótko mówiąc, czyli uzależnianie pomocy na odbudowę Ukrainy od zmian instytucjonalnych. To zadziała. Sama wojna nie. Wojna może rodzić wręcz przeciwne zjawisko, mianowicie wróci z frontu prędzej czy później kilkaset tysięcy mężczyzn z traumą wojenną, obeznanych, obytych z przemocą, którzy nie będą mieli pracy. To jest bardzo niebezpieczny czynnik społeczno-polityczny. Oni mogą zacząć się organizować, mogą zacząć wymuszać na każdych władzach ukraińskich koncesje dla siebie, czy pewne posunięcia polityczne niekorzystne dla demokracji, a korzystne dla weteranów. No co innego jest mieć 100 tysięcy demonstrantów w postaci pracowników przemysłu, niech będzie państwowego na ulicach Kijowa, co innego 100 tysięcy weteranów. Drugi wielki problem to jest dostępność do broni na Ukrainie. Na Ukrainie władze, zresztą przewidując większe sukcesy ofensywy rosyjskiej, rozdały w samym Kijowie 100 tysięcy sztuk broni palnej. Ona jest w prywatnych rękach. Jest to jeden z krajów o największym nasyceniu bronią automatyczną, jeśli chodzi o struktury, o dostępność poza strukturami siłowymi. No te broń trzeba ściągnąć z rynku, trzeba ją odkupić, skonfiskować, w jakiś sposób pozbawić ludności tej broni, bo znowuż będzie pokusa, żeby wykorzystać ją do walki politycznej. To takie zagrożenia rodzi wojna. Ja nie widzę żadnych pozytywów w sensie tego, że wojna sprzyja demokratyzacji. Nie, wręcz przeciwnie, sprzyja takiej zamienieniu się społeczeństwa w rodzaj konkurencji gangów.
To już na koniec, panie redaktorze. Jeżeli taka jest sytuacja, to jak powinna wyglądać polityka Warszawy, polityka polska wobec Ukrainy?
Polityka polska wobec Ukrainy była bardzo dobra w początku wojny, ponieważ naszym interesem strategicznym jest to, żeby Ukraina przetrwała jako samodzielne państwo. Pomogliśmy im sprzętem wojskowym, a także udostępniając nasze terytorium dla sprzętu wojskowego z innych państw, obronić się. Ukraina się obroniła. To jest już wielki sukces. I teraz państwo polskie, jak mi się wydaje, powinno zacząć pomagać warunkowo, czyli pomagamy, ale w zamian za to, tamto i owamto. Wśród owych warunków powinny być właśnie te sprawy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wpływ na ustrój, na działanie państwa ukraińskiego. Nie możemy pomagać wam, jeżeli pomoc jest rozkradana, mówiąc wprost. Musicie coś z tym zrobić. To jest punkt pierwszy. Po drugie, nie możemy pomagać wam wbrew własnym interesom, czyli interesy polskie muszą być w tym uwzględniane. Przydałoby się zagwarantować sobie miejsce przy przyszłym torcie odbudowy Ukrainy. To raz. Dwa, przydałoby się załatwić pewne takie zaszłości historyczne, jak na przykład sprawę rzezi na Polakach popełnione głównie na Wołyniu, ale nie tylko. Oczywiście, że współczesna Ukraina nie jest w żaden sposób kontynuacją UPA czy OUN-u. To jest dla wszystkich jasne. Ale niemniej gesty są potrzebne z tamtej strony polskiemu społeczeństwu, żeby ta trauma została skonsumowana w jakiś sposób, rozładowana. Takie warunki też możemy stawiać. Dlaczego nie? Na przykład widać wyraźnie, że Ukraina niezbyt dba, powiedzmy, o te relacje z Polską w sensie mentalnym, bo sprowokowała bardzo ostry konflikt na tle zboża. Ktoś, komu się pomaga, no nie powinien iść na skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, że blokuje dostęp zboża ukraińskiego. Trzeba to załatwiać pod stołem, po cichu, między sobą, a nie biegać po instytucjach międzynarodowych. Tu też powinniśmy oddziaływać w tym kierunku, żeby nasze problemy były rozwiązywane między nami i w sposób poufny. Mamy takie narzędzia i czas po prostu na politykę warunkową. Podam tylko jeden przykład na koniec może, że w sytuacji naprawdę krytycznej, czyli podczas II wojny światowej, sojusz amerykańsko-brytyjski też był oparty na interesach. Na przykład Amerykanie dali kilkadziesiąt niszczycieli Brytyjczykom w zamian za przyjęcie ich baz na Atlantyku. Nic darmo.
I tak się czasami robi politykę, o czym mówił Andrzej Talaga. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
I do usłyszenia. Zegra godzina 8:51. Czas, aby wsiąść do pociągu do lata.